vaccinale.
Buenos días, caballeros y mujeres. Witam was, Opuszek. I w tym trzecim odcinku Opuszkoteki będziemy omawiać książkę El Conde Lucanor, czy też Count Lucanor. Zależnie jaką wersję językową się wybierze. Autorstwa Don Juana Manuela. Hiszpańskiego księcia z XIV wieku, który ogólnie mówiąc bił mordę muzułmanom, dbał o potęgę swych ziem, płodził potomków i oprócz tego znalazł czas, żeby takie i inne rzeczy napisać, co bardzo mu się chwali. On sam uważał to za raczej niepotrzebną rozrywkę i marnowanie czasu. Hej, ale to jedyna rzecz, jaka po nim pozostała teraz. Tutaj mógłbym dorzucić jeszcze długą mowę o tym, jak literatura przeżywa, a wszystko inne ulega zniszczeniu, ale mój banałomierz nie zaczął drgać w tym momencie, więc chyba sobie odpuszczę. Książkę przeczytałem w języku hiszpańskim i muszę się tym chwalić i będę się tym chwalił, będę przypominać o tym co minutę, płonnej nadziei, że wyda mi się to mniejszą stratą czasu i energii. W każdym razie El Conde Lucanor jest zbiorem 51 krótkich przypowieści, historii, bajek o charakterze dydaktycznym i sam autor pisze, że przeznacza tą książkę dla głupich ludzi, którzy tam nie doceniają filozoficznego dyskursu i żeby im coś fajnego powiedzieć. I szczerze mówiąc, podoba mi się taka motywacja, bo czemu nie? W każdym razie książka jest też dostępna w fajnej angielskiej wersji, dobrze przetłumaczonej, więc hej, co za... jaki problem? Nawet dodali jeszcze historyczne różne ciekawostki do tego, jakby kogoś to interesowało, w co jakoś wątpię, ale jak już dodali, to niech będą. Jeśli chodzi o ścisłość, to trudno nawet Don Juan Manuela nazwać autorem tej książki, jako że sam pisze on, że zerżnął z czego się tylko dało, wtedy nie było praw autorskich. Takie przypowieści, opowiadania, które mu się podobały, napisał je, dodał morał jakiś. I w zasadzie fajnie mu to wyszło. Każde opowiadanie ma stałą strukturę. Otóż książę Lucanor, w zasadzie tłumaczenie dosłowne to było hrabia, ale jako że biorąc pod uwagę jego pozycję i jego możliwości, to chyba lepiej do niego pasuje słowo książę. Lucanor przychodzi sobie do swojego doradcy patronio, doradcy przyjaciela i mówi mu: mam problem taki, taki, kobieta mnie zdradza, muzułmanie nacierają, nie mam pieniędzy i inne takie rzeczy. I wtedy doradca patronio mówi mu: no, żeby doradzić księciu, to opowiem księciu taką historyjkę i w tej historyjce będzie lisice i ta lisica przejdzie się po lesie i zobaczy butelkę piwa i coś jej tam powie, coś im się tam stanie. Tematyka opowiadania jest różnoraka. Raz finansowa, która chyba pozostała najbardziej aktualna. Dwa kwestie wiary, które jakby trochę już przestarzałe są, ponieważ nikt chyba dzisiaj nie sądzi, że należy mordować muzułman specjalnie, żeby przypodobać się Bogu. Chyba tak sądzę. Trzecie kwestie rodzinne, które też uległy trochę przedawnieniu. Nawet dajemy głos kobietom, wydaje mi się, czasami. No i jeszcze kwestie takie ogólnofilozoficzne. Opowiadania są dość proste, no nie są to baśnie tysiąca jednej nocy, mówiąc po prostu. Bardziej przypominają przypowieści biblijne w dużej części. Są one jakby w drugim końcu spektrum wspomnianego w pierwszym odcinku The Book of Wonder, ponieważ o ile The Book of Wonder była to właściwie sama forma i na tej formie i na tym klimacie wszystko się opierało, to The Conde Lucanor przede wszystkim bazuje na treści. I ta treść jest ważna, a forma ma być fajna, bo ma być tym cukrem i tak dalej. Ale ja tu gadu-gadu, czas leci, a nie wspomniałem jeszcze o najważniejszym, czyli czemu w zasadzie ta książka wryła mi się w pamięć i czemu uważam, że jest dobra. Otóż, po pierwsze, chodzi o pytanie, jakie Luca Nor zadaje swojemu doradcy. Otóż są nietuzinkowe, można powiedzieć, i udzielane i na nie udzielane są również nietuzinkowe odpowiedzi. Czytając książkę, miałem po prostu takie wrażenie, że Don Juan Manuel, zamiast pójść na lep moralizmu, po prostu miał jakąś wiedzę o życiu. Ten człowiek niewiarygodny, niewiele rzeczy jak na tamte czasy robił, zrobił i zamordował również. I chciał się tą wiedzą jakby podzielić trochę, albo coś o niej powiedzieć. Dlatego znajdziemy takie pytania jak: co zrobić, kiedy przyjdzie do ciebie człowiek i powie, że ma znalazł rewolucyjny wynalazek, który zwróci ci pieniądze 10 do 1, tylko najpierw musisz w nie zainwestować. Co prowadzi mnie do refleksji, że cholera jasna, nic się w tym świecie nie zmienia. Jak rozpoznać, czy młodzieniec wrośnie na porządnego człowieka? Psologia. Jaka powinna być żona? No, to akurat się dzisiaj by nie spodobało. Jeśli jesteś atakowany i szkalowany, na ile możesz się wycofać, ile powinieneś dać się opluwać? Ile powinieneś wybaczyć rodzinie czy komuś, komu ufasz? Takie dość, można powiedzieć, życiowe kwestie. Oczywiście w niektóre rzeczy są całkiem już nieaktualne. Przykładowo nie sądzę, żebyście odpierali kiedykolwiek atak sąsiedniego księcia na wasze terytorium. Mam takie wrażenie. Ani żebyście musieli zawrzeć sojusze z innymi księciami, żeby odeprzeć tego innego. Chociaż oczywiście w regułem sensie zawsze podobne sytuacje mogą nastąpić. Jako że pytania są dość nietuzinkowe, tak i również odpowiedzi wychodzą zwykle poza schemat. Przykładowo z niektórych opowiadań można dojść do wniosku, że czasami lepiej zamiast trzymać się honoru i być szlachetnym do końca, po prostu się dogadać. Albo po prostu opuścić ludzi, którzy dążą do swojego zniszczenia, jeśli cię nie słuchają, bo po co byś miał umierać razem z nimi. Albo być może nie ma problemu i problem ty sam sobie robisz. Rzeczy, które w normalnym moralizatorstwie się nie znajdzie, ale tutaj da się widać. Jako że pytania są dość nietuzinkowe, tak i również odpowiedzi wychodzą zwykle poza schemat. Przykładowo z niektórych opowiadań można dojść do wniosku, że czasami lepiej zamiast trzymać się honoru i być szlachetnym do końca, po prostu się dogadać. Albo po prostu opuścić ludzi, którzy dążą do swojego zniszczenia, jeśli cię nie słuchają, bo po co byś miał umierać razem z nimi. Na początku miałem taki pomysł, żeby zrobić bardziej szczegółowy opis trzech opowiadań, które są szczególnie dobre, ale potem okazało się, że tych dobrych jest po prostu za dużo. I zrobiłem za to opis tych opowiadań, które szczególnie warto zobaczyć z takich czy innych powodów. Jako że w różnych wersjach tekstu opowiadania mogą być podane w różnej kolejności, link do tego, z którego korzystałem, podam zaraz pod tym podcastem. I są to kolejno: rozdział drugi o trzech rycerzach, którzy z kawalerską fantazją robią psikusa muzułmanom i po tym następuje kłótnia na temat tego, który z nich jest najwaleczniejszy i najmężniejszy, i rozwiązanie tej kłótni jest dosyć ciekawe i wychodzi z tego taki dość nietypowy morał, że najlepiej się nie podniecać tą całą rycerskością i innymi rzeczami, tylko robić swoje. Rozdział 11. O siostrze muzułmanina, który ogólnie mówi o hipokryzji. Rozdział 12. O wdzięczności. Rozdział 18. O tym, jak powinno rozpoznawać się prawdziwego mężczyznę. Wyobraźcie sobie. Rozdział 19, który charakteryzuje się genialną puentą. Rozdział 36, o tym, czym jest prawdziwa przyjaźń. Rozdział 38, o tym, czy należy się przejmować niesławą wśród ludzi. Rozdział 40, opisujący w jeden z najzabawniejszych sposobów, jaki słyszałem, jak dobro wygrywa ze złem i Jeszcze próbuję odpowiedzieć na filozoficzne pytanie. Czy ważniejszą częścią kobiety jest ta od pasa w dół, czy ta od pasa w górę? Co spędza niejednemu mężczyźnie sens oczu? Rozdział 41. Dość filozoficznym, w dobrym tego słowa znaczeniu, muszę powiedzieć. I dodam, że szczególnie rozbawia mnie świadomość, że zapewne 6 wieków po tym jakiś psycholog napisał 3 grube książki o tym, co Don Juan Manuel ujął w krótkim opowiadaniu i zdobył międzynarodową sławę. Poza tym rozdział 44. No, zapewne nie ma wielkiej wartości edukacyjnej, ale rozbawił mnie niepomiernie. Wiele z tych opowiadań przedstawia pogląd na rodzinę, świat, obowiązki, religię, który jest już zupełnie odrzucony, który jakoś doszliśmy do tego, że lepiej się nie mordować wzajemnie, którym jeśli dzisiaj ktoś próbowałby przekazać czy propagować, zapewne trafiłby do więzienia. Hej, no ale właśnie na tym polega wyjątkowość tej książki, że ma się szansę pogadać z kimś, pogadać w metaforycznym znaczeniu, kto nie żyje od cholery lat i kogo podobnego się już nie znajdzie, bo takich ludzi już nie ma. I jestem świadomy, że niektórzy tak mają, że kiedy czytają książkę, która została napisana w cholera temu, to nie biorą w ogóle, to żądają od autora, żeby był lepszy niż całe społeczeństwo. Że winią go dlatego, że przyjmuje to samo, co przyjmuje całe społeczeństwo. Jakoś nie biorąc pod uwagę, że bardzo ładnie się mówi, ale oni żyli trochę inaczej i nic się nie da. No nie wiem, może mam trochę zbyt pesymistyczne wyobrażenie o inteligencji przeciętnego Polaka. Nawiasem mówiąc, odkryłem ostatnio wspaniałą rzecz. Otóż pod moją audycją jest taki biały kwadracik. Wyobraźcie sobie, możecie sobie tam napisać co chcecie, co wam się żywnie podoba. Nieważne co to będzie. Przykładowo opuszek ma pejsy. Albo prowokatorze, niszczysz kulturę cywilizacji łacińskiej, zgiń, przepadnie i się utop. Albo inną opinię, którą możecie mieć o tym raszkującym w końcu podcaście. Więc życzę wam, więc zapraszam, krytykujcie jak wam się żywnie podoba. Ja tu jestem z gołą klatą, na gołą klatę wszystko zabiorę. Nie mam dumy, więc nie mam honoru. Więc możecie mnie opluwać, ale jakbyście chcieli powiedzieć coś od serca, to też by nie było źle. Tymi oto słowami kończę.